radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Początek działalności Jezusa i powołanie uczniów, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Początek Kościoła, którego istnienie zostało zapowiedziane w różny sposób na kartach Starego Testamentu, jak ostatnio mówiliśmy podczas naszego bożonarodzeniowego spotkania, łączy się z wydarzeniem narodzenia Jezusa Chrystusa, tego, który jest założycielem i głową swojego ludu. Po narodzeniu, po czasie dorastania w ciszy nazaretańskiego domu, nadszedł czas inauguracji, czas publicznej działalności Jezusa. Można powiedzieć chyba, czas publicznego początku Kościoła.
Czas publicznej działalności Jezusa poprzedzony jest działalnością Jana Chrzciciela. Wszystkie Ewangelie rozpoczynają się od nakreślenia działalności syna Zachariasza. Zadaniem Jana było przygotowanie narodu wybranego na przyjście Mesjasza. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel uosabiał całą historię Izraela, który wyczekiwał wypełnienia obietnic danych przez Boga. Jan Chrzciciel to ostatni prorok Starego Testamentu. Zwracał się on do ludzi zakorzenionych w przeszłości, po to, by otworzyli się na przyszłość. Istota przesłania Janowego leżała w głoszeniu Bożej zbawczej obietnicy. Oto wszyscy ludzie, zapowiadał Jan, ujrzą zbawienie Boże. Ze względu na ten dar zbawienia, człowiek jest wezwany, wołał Jan, do nawrócenia. W innym bowiem przypadku może ugrzęznąć w grzechu. Nadchodzi bowiem, jak głosił Jan, Dzień Pański, czyli zbliża się Mesjasz. W centrum Janowego przesłania znajdowały się słowa proroka Izajasza, słowa swoistego pocieszenia, które zostały skierowane do narodu stojącego jakby u progu wyzwolenia z niewoli. Naród wybrany miał się przygotować do powrotu do ojczyzny, do zbawienia. To właśnie jest przesłanie, to właśnie jest istota orędzia Jana. Do udzielającego chrztu nad Jordanem Jana przybywały tłumy z pytaniem, co mamy czynić? Jan zaś mówił jasno, koniecznym jest definitywne zerwanie z grzechem i życie w zgodzie z przykazaniami Bożymi. Chrzest Jana, określany w tekstach ewangelistów greckim terminem baptizo, oznaczał rytualne zanurzenie w wodzie, któremu towarzyszyło wyznanie grzechów. Było to zanurzenie wyrażające pragnienie odwrócenia się od zła oraz powrotu do Boga. Czyli było to nawrócenie. Należy jednak pamiętać, że innym jest chrzest, który przyjął każdy z nas, innym zaś był chrzest, owo obmycie, którego udzielał Jan nad Jordanem. Chrzest Jana był rytem przygotowującym ludzi na przyjście Mesjasza. W jego działalności wypełniła się także zapowiedź, którą anioł Gabriel ogłosił Zachariaszowi. Anioł mówi, pójdzie on przed nim w duchu i mocy Eliasza. Zachariasz zaś, wielbiąc Boga, wołał, a i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi. Jan przygotowywał przyjście Jezusa. Przygotowywał także ludzi na przyjęcie drogi, którą ukaże Jezus, a którą później będzie kroczył Kościół.
Wszystkie Ewangelie relacjonują także wydarzenie chrztu Jezusa. Jak rozumieć to, że Jezus przyjął chrzest, obmycie udzielane przez Jana? Do Jana Chrzciciela przecież przybywali ludzie grzeszni, aby być obmytymi, aby postanowić poprawę. Dlaczego zatem Jezus przybył do Jana? Dlaczego On również przyjął chrzest?
Relacja o chrzcie Jezusa znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach. Przyjęcie przez Jezusa chrztu od Jana było dla pierwotnego Kościoła faktem trudnym do wytłumaczenia. Od samego początku pytano, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana? Przecież był większy od syna Zachariasza. Trudność ta jednak jest w pewnej mierze też i potwierdzeniem prawdziwości tego wydarzenia. Wspólnota pierwotnego Kościoła nie wymyśliłaby tego. Nie stworzono by tego opisu, przecież był on niejako kłopotliwy. Wystawiał wspólnotę uczniów Chrystusa na krytykę, na zarzuty, że Zbawiciel chrześcijan potrzebował obmycia, potrzebował oczyszczenia z grzechów. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Jezus przybył do Jana, dlaczego przyjął z jego rąk znak obmycia, komentatorzy wskazują, że Jezus chciał być razem ze wspólnotą Nowego Izraela, która zaczęła formować się w wyniku działalności Jana Chrzciciela. Inni wskazują, że Jezus przyjął chrzest jako sługa Boży, aby utożsamić się z grzesznikami. Chrzest, mówią, był pierwszym krokiem w dziele dźwigania grzechów świata. Jeszcze inni twierdzą, że Jezus, przyjmując chrzest od Jana, objawił prawdę, że Bóg wezwał cały naród Izraela do pokuty i chrztu. Jezus zaś, jako pokorny i posłuszny sługa Boży, odpowiedział na to wezwanie w sposób pełny, bez zastrzeżeń. Oczywiście Jezus wiedział, że nie potrzebuje nawrócenia, ponieważ niczym nigdy nie sprzeciwił się woli Bożej. Jednak przyjął chrzest, ponieważ Pismo uczy, że nikt z ludzi nie jest wolny od grzechu. Komentatorzy uważają także, że jako Mesjasz i Syn Boży, przychodząc, aby odszukać i zbawić to, co zginęło, Jezus stanął z grzesznikami i celnikami przeciwko tym, którzy uważali się za sprawiedliwych. Są też takie wskazania, które mówią, że Jezus pragnął dotknąć ludzkiej nieprawości. Ojcowie napiszą, że Jezus pragnął także nadać wodzie moc uświęcania. Idąc za wskazaniem świętego Justyna, można także stwierdzić, że Jezus przybył nad Jordan, aby zostać namaszczonym przez Jana, występującego w roli Eliasza. Żydzi bowiem utrzymywali, że Mesjasz zostanie nierozpoznany i on sam będzie nieświadomy swej mocy, aż nie przyjdzie Eliasz i nie namaści go, przedstawiając ludowi. To właśnie dokonało się w wydarzeniu chrztu nad Jordanem. Jezus nie potrzebował chrztu od Jana. Sam przecież był dawcą chrztu doskonalszego. Poddał się jednak temu obrzędowi, aby wypełnić plan Ojca. Rezygnuje z należnej mu czci, ogołaca się, staje się podobnym do ludzi, zostaje uznany za człowieka, jak napisze święty Paweł do Filipian. Po tym jednak akcie publicznego uniżenia Bóg wywyższa Jezusa, ogłaszając: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Udzielający jednak obmycia Jezusowi Jan Chrzciciel, Jan, który wskazuje na Jezusa i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, sam wydaje się jednak mieć wątpliwości. Będąc bowiem w więzieniu, pyta poprzez swoich uczniów Jezusa: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czy zatem Jan Chrzciciel wątpił, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem?
Działalność i nauczanie Jezusa budziło wielkie poruszenie. Wieści na ten temat docierały także do Jana Chrzciciela, który został uwięziony przez Heroda. Jan, licząc się ze śmiercią w więzieniu, wydaje się, że szukał potwierdzenia, że rzeczywiście Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Za pośrednictwem swoich uczniów zadał więc pytanie, które nurtowało i jego samego, i jego uczniów, ale też które nurtowało wielu pobożnych Żydów tamtych czasów. Jan pyta: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Można powiedzieć, że Jan zadał pytanie nie tylko we własnym imieniu, ale wystąpił jako przedstawiciel uczniów, jako przedstawiciel całego narodu. Według apokaliptyki żydowskiej Mesjasz miał być sprawiedliwym, ale i surowym sędzią eschatologicznym. Zapowiadany przez Jana Mesjasz miał przeprowadzić sąd nad światem, miał oddzielić dobrych od złych, a tych ostatnich wyniszczyć w ogniu nieugaszonym. Tymczasem publiczna działalność Jezusa od samego początku nie miała nic wspólnego z surowością, sądem, z karą. Wręcz przeciwnie. Jezus spotykał się z celnikami i grzesznikami, wywołując tym zgorszenie wśród Żydów, dbających drobiazgowo o prawo i tradycje. Jezus dokonywał niezwykłych znaków, ale Wszystkie one były czynami pełnymi miłości i miłosierdzia. Sam Jezus, odpowiadając na wątpliwości Jana, stwierdza: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Nie jest jednak tym, który każe, który przeprowadza surowy sąd. On jest pełnym miłości i miłosierdzia Panem, który leczy chorych, pociesza potrzebujących, który głosi Ewangelię. Do tego głoszenia dobrej nowiny, do konieczności troski o ludzi potrzebujących nawiązuje Jezus w inauguracyjnym przemówieniu w nazaretańskiej synagodze. Święty Łukasz zapisze, że Jezus rzekł: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
To wystąpienie Jezusa w Nazarecie jest wstępem do całej publicznej działalności Jezusa. Jest to wystąpienie programowe.
Jezus, podobnie jak to czynili wędrowni nauczyciele żydowscy, występował w synagogach, wokół których koncentrowało się życie religijne, szczególnie tych Izraelitów, którzy żyli w oddali od Jerozolimy, od tamtejszej świątyni. Synagogi były przeznaczone na modlitwę i do nauczania. Znajdowały się bez mała w każdym miasteczku, w każdej wiosce. O pobycie Jezusa w Nazarecie wspominają wszystkie Ewangelie synoptyczne. Ewangeliści piszą również o zdziwieniu, czy wręcz zgorszeniu rodaków Jezusa wywołanym jego nauką. Piszą także o lekceważeniu, z jakim spotkał się Jezus w swoim mieście rodzinnym. Najprawdopodobniej święty Łukasz przejął z tradycji wspomnienie o owym wystąpieniu Jezusa w nazaretańskiej synagodze i zredagował je. W Nazarecie, w mieście, w którym Jezus się wychował, w inauguracyjnym przemówieniu w synagodze, Chrystus wyjaśnił cel swojej misji w świecie. Wystąpienie to miało miejsce w szabat, gdy Jezus, zgodnie ze świętym zwyczajem, jak przystało na pobożnego Żyda, przybył do synagogi. Przybywszy, wziął zwój i działając pod wpływem Ducha Świętego, przeczytał tekst z księgi proroka Izajasza. Znamiennym jest, że w wybranym fragmencie tekstu Izajaszowego Jezus opuścił wzmiankę o odpłacie Boga, a skoncentrował się na ludziach ubogich, na więźniach, niewidomych i uciśnionych. Misją Jezusa jest przede wszystkim głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu. Adresatami jego zbawczego orędzia to ubodzy, cierpiący niewolę, to niewidomi. Do pierwszych spośród wymienionych przez Chrystusa grup ludzi należały nie tylko osoby doświadczające nędzy materialnej, ale generalnie wszyscy zależni od innych. W teologicznej myśli Łukasza ubogimi są ci, którzy otwierają się na działanie Boga, uznając swoją zależność od Niego. To ci, którzy pokładają w Bogu całą swoją nadzieję, stając się przedmiotem Jego miłości. Każdy z nas, każdy człowiek jest ubogi. Każdy potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. Jezus zostaje posłany także do tych, którzy cierpią niewolę. Pisząc o niewoli, Łukasz myśli jednak przede wszystkim o zniewoleniu duchowym. Zbawiciel przyszedł bowiem, by wyzwalać człowieka spod jarzma zła, grzechu, szatana. Chrystusowe orędzie adresowane było wreszcie i do niewidomych. Odniesienie do tej grupy osób w sposób symboliczny wskazuje na samego Jezusa, który dla świata stał się światłością rozpraszającą ciemności, niewiedzy i grzechu oraz światłością przynoszącą radość poznania rzeczywistości nadprzyrodzonych. Wraz z przyjściem Jezusa rozpoczyna się czas łaski Boga. Pisząc o tym czasie łaski, Łukasz nawiązuje do roku jubileuszowego, który zgodnie z prawem ogłaszano co 50 lat. Rok ten miał przynosić wyzwolenie wszystkim mieszkańcom kraju, miał być czasem odzyskiwania utraconej własności. Owo starotestamentalne prawo pozostawało jednak martwą literą. Przychodzący pomazaniec pański miał zatem wypełnić nadzieje ludu związane z tym zapowiadanym przez wszystkich rokiem wyzwolenia i łaski. Działalność Jezusa była realizacją tego prawa, uwolnieniem i odnowieniem wszystkiego. Łukasz podkreśla, że Bóg przychodzi ze swoją łaską, a wolność, którą głosi, przejdzie oczekiwania Izraelitów. Co więcej, w dalszej części mowy w synagodze nazaretańskiej Łukasz przekazuje, że Jezus podkreśla, że to orędzie, ten niezwykły Boży dar, skierowany jest nie tylko do narodu wybranego, ale i do innych ludów. W Jezusie Chrystusie powstaje nowy lud, wspólnota, w której jest miejsce dla każdego człowieka. Jezusowa mowa w Nazarecie pokazuje, że nieustannie, zawsze, każdego dnia, jak zapisze święty Łukasz, że dziś dokonuje się zbawienie świata. Do tego dzieła Chrystus potrzebuje każdego z nas, naszej energii, naszego entuzjazmu, a wszystko po to, by Ewangelia przeniknęła na cały świat, do wszystkich ludzi. Możemy spotkać się tak jak On ze sprzeciwem. Nie zmieni to jednak faktu, że we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich, w całym Kościele, stale dokonuje się zbawienie, które jest dostępne dla każdego człowieka.
W teologicznej konstrukcji Ewangelii według świętego Marka na początku Jezus gromadził swoich uczniów. To podwaliny Kościoła, to Jego pasterze. Im też poświęca najwięcej czasu.
U początku swojej działalności Jezus wybiera swoich uczniów. Było to niezwykle ważne wydarzenie. Święty Marek pokazuje, że po 40-dniowym pobycie na pustyni Jezus rozpoczął publiczną działalność. Jan, przygotowawszy drogę Jezusowi, usunął się w cień. Nastał czas Mesjasza. Wzywając do nawrócenia i do wiary, Jezus powołuje swoich uczniów. Ciekawym jest, że to Jezus jest tym, który powołuje. W tradycji bowiem żydowskiej to uczeń wybierał sobie mistrza. W przypadku uczniów Jezusa jest inaczej. On, nauczyciel, wybiera sobie uczniów, wzywając ich do pójścia za Nim. Święty Łukasz podkreśli, że wybór uczniów został poprzedzony całonocną modlitwą Jezusa. Można powiedzieć, że to powołanie dające Kościołowi fundament rodzi się w tajemniczych ciemnościach, jako owoc komunii Chrystusa z Ojcem. Stąd też autor trzeciej Ewangelii zapisze: Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Wzmianka o modlitwie poprzedzającej wybór apostołów pokazuje, jak wielkie znaczenie miała ona dla Chrystusa. Modlitwa była źródłem mocy Chrystusa, potrzebnej, aby rozpoznawać i pełnić wolę Ojca. Rozmowa z Bogiem była także początkiem wszelkiego późniejszego działania apostołów i podejmowanych przez nich decyzji. Łukasz, w którego Ewangelii kwestia modlitwy znajduje szczególne miejsce, podkreśla, że modlitwa Jezusa była owocem wyjścia. Zapisze: Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. Owo wyjście odsyła nas do wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. A zatem, by móc się modlić, trzeba wyswobodzić się spod jarzma służenia bożkom, zależności od dobrobytu, pewności, stabilizacji swojego życia. Odchodząc od tego wszystkiego, Jezus wychodzi, aby spędzić noc na rozmowie z Bogiem. Moment wyboru 12, którzy z ustanowienia Bożego stali się fundamentem i najwyższym autorytetem Kościoła, musiał być zakorzeniony w woli samego Boga. Prawda ta znalazła swój wyraz w słowach Piotra, który w swojej mowie wygłoszonej w domu Korneliusza stwierdził z głębokim przekonaniem, że on i jego towarzysze zostali wcześniej wybrani przez samego Boga, a następnie ustanowieni przez Jezusa apostołami i świadkami jego działalności. A zatem modlitwa Chrystusa była potrzebna, by Jego wola mogła całkowicie utożsamić się z wolą Ojca. w zawartym w trzeciej Ewangelii opisie powołania i ustanowienia 12 apostołów, modlitwa przedstawiona zostaje także jako siła, która pomaga pokonać noc, wszelkie ciemności, w których do tych wybranych przez mistrza będzie przychodzić zwątpienie, słabość czy też nawet grzech. Dzień, w którym Jezus dokonuje wyboru apostołów, wyrasta z nocy spędzonej w łączności z Ojcem. Gdy ustąpił mrok, Jezus przywołał uczniów, spośród których wybrał 12. Łukasz pokazuje, że przez całą działalność Jezusa poza apostołami było jeszcze wielu innych. Tych, którzy nieustannie towarzyszyli mistrzowi, należeli do jego wspólnoty i na koniec zostali uznani za naocznych świadków jego publicznej działalności. Spośród nich właśnie po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie wybrali Macieja, uzupełniając w ten sposób kolegium 12. Kandydatów na miejsce Judasza szukali właśnie wśród tych, którzy towarzyszyli Jezusowi od chwili jego chrztu w Jordanie. W ustanowieniu grona 12, tych fundamentów Kościoła, można dopatrywać się głębokiej symboliki i teologii. Część komentatorów wskazuje, że wzmiankę o liczbie apostołów należy rozumieć w duchu eschatologicznym. Będzie to kolegium, które zasiądzie na 12 tronach, by sądzić 12 pokoleń ludu wybranego. Inni mówią, że 12 apostołów reprezentuje nowe zgromadzenie Izraela, nowy i prawdziwy lud Boży czasów ostatecznych. Inni egzegeci uważają, że kolegium 12 jest dla Kościoła trwałym znakiem tego, że zbawienie było na początku przeznaczone dla Izraela. Inni jeszcze wskazują, że rola 12 apostołów w odniesieniu do Kościoła jest analogiczna do roli 12 patriarchów w stosunku do narodu wybranego. Liczba 12 jest prorockim znakiem danym przez Chrystusa Żydom. Na wzór 12 pokoleń Jezus ustanowił 12 apostołów, którzy stali się pierwszymi członkami i fundamentem nowego ludu Bożego. Mamy zatem ścisłe powiązanie między Starym a Nowym Przymierzem. Stary Testament przygotowywał i zapowiadał czasy nowotestamentalne. Swoje wypełnienie miał zaś najpierw osobie Jezusa Chrystusa, a następnie w całej działalności tych, których On posłał z misją głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Początek działalności Jezusa i powołanie uczniów poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Gdzie miała miejsce pierwsza mowa Jezusa określana mianem mowy programowej?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.